Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji i Trwam. Rozpoczyna się uroczysta Eucharystia w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, której przewodniczyć będzie Ojciec Święty Benedykt XVI. Ta uroczysta Eucharystia dzisiejszy dzień kończy 13. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat Nowa Ewangelizacja dla Przekazu Wiary Chrześcijańskiej. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, kończący się dzisiaj synod zapoczątkować pragnie czas nowej ewangelizacji, wzywając wszystkich członków Kościoła, duchownych i świeckich, do misji wskazywanej jako zadanie wszystkich ochrzczonych. Orędzie do ludu Bożego potwierdza, że Kościół zachęca do misji nie dlatego, że jest powodowany pesymizmem, ale jest ponaglany nadzieją w duchu prawdziwej przyjaźni dla współczesnej ludzkości. Nie zrywając, a wręcz umacniając wątek nowości duszpasterskiej, będącej bogatym dziedzictwem Soboru Watykańskiego II. Rozpoczęty pod znakiem Soboru obecny synod, chwila kolegialnej refleksji, aby konkretnie zareagować na duchowe pustynnienie, jak to nazwał Ojciec Święty Benedykt XVI w naszych czasach, nawiązał do Soboru Watykańskiego II, stawiając w centrum swego horyzontu wiarę w Jezusa Nazarejczyka, ukazując go Kościołowi jako gwiazdę polarną całego duszpasterstwa. Sam papież, inaugurując obrady tegoż synodu, zwrócił uwagę na ścisły związek między rokiem wiary a zgromadzeniem synodalnym jako sposobność, by godnie uczcić 50-lecie największego zgromadzenia Episkopatu Kościoła Powszechnego, jakie pamięta historia, nauczanie Soboru Watykańskiego II, które zostało zawarte w katechizmie Kościoła Powszechnego, Kościoła Katolickiego, pozostaje w naszych czasach niezawodnym punktem odniesienia dla naszej wiary. Zgromadzenie synodalne potwierdziło zdecydowane przyjęcie nauczania soborowego i zaangażowanie z przekonaniem w jego dalsze pełne wprowadzenie w życie. Kulminacyjnym wyrazem pragnienia ojców synodalnych, by okazywać bliskość ludzi przeżywających w aktualnym momencie potężne trudności i potwierdzać, że Kościół jest blisko ludzkości przeżywającej wszelkiego rodzaju cierpienia, była niezwykła decyzja o wysłaniu delegacji synodalnej do Syrii, w sam środek tej zawieruchy wojennej. Wiele głosów wyrażało szczególną troskę w związku z powszechnym utrzymywaniem się ograniczeń wolności, nie tylko religijnej, nędzy i niesprawiedliwości, chorób i niepewności pracy, konfliktów i migracji, zamachów na godność i na życie człowieka. W auli synodalnej wielokrotnie dochodziła do głosu ta zdecydowana wola takiego Kościoła, który zna słabości wiernych swoich kapłanów, który pragnie być przyjacielem młodzieży, rozumu i nauki, wsłuchuje się w poszukujących prawdy, także w niewierzących, prowadzi dialog z innymi religiami i stara się podszywać te rozdarcia z innymi kościołami i wyznaniami chrześcijańskimi, postrzegając to jako początek do pokoju i definitywnego przezwyciężania przemocy. W komentarzach, które dotyczyły w tym ostatnim czasie obraz synodu, mogliśmy przeczytać, że u początków jest odnowa duchowa, którą Kościół ma głosić i urzeczywistnić z racji powołania jako warunek nowej ewangelizacji. Decydujące znaczenie ma oczywiście osobiste spotkanie każdego chrześcijanina z Chrystusem. Jest to główny cel, w którym można usłyszeć echo podstawowej troski Ojca Świętego Benedykta XVI, cechującej jego pisma, który nie przypadkiem poświęcił część swojego czasu na pisanie książki Jezus Nazaretu. Tylko wówczas, gdy na nowo postawi się w centrum Jezusa prawdziwa odnowa, aggiornamento, słowo znane z czasu Soboru Watykańskiego II, które trzeba doprowadzić do końca, jest realizowany w taki sposób, by Kościół nie zatracił racji swojego istnienia i swojego działania. Wszyscy pragniemy w duchu wiary, w duchu modlitwy, skupienia, przeżyć tę Eucharystię, której przewodzić będzie nasz pasterz, Ojciec Święty Benedykt XVI. Antyfona na wejście psalm 105. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu, Jego potędze. Szukajcie zawsze Jego oblicza.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Pan z wami i z duchem twoim.
Fratres, agnoscamus peccata nostra.
Bracia, uznajmy nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tych najświętszych tajemnicach.
Confiteor Deo omnipotente et vobis, frates,
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu.
Thank you.
Módlmy się.
Dio Omnipotente,
Wszechmogący Wieczny Boże, pomnóż nas wiarę, nadzieję i miłość i daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
A reading from the book of Jeremiah. The Lord says this.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba. Weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie. Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą. Powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą. Nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Oto Słowo Boże. Uwielbiajmy Boga, bo uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między poganami, wielkie rzeczy uczynił im Pan. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość. Uwielbiajmy Boga, bo uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Thank you.
Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmienia strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Uwielbiajmy Boga, bo uczynił wielkie rzeczy dla nas. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, i stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak i w innym miejscu: Ty jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Verbum Domini. Oto Słowo Boże. Zbawiciel Jezus Chrystus w śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Dominus vobiscum.
Pan z wami i z duchem twoim.
Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
In illo tempore proficiscente Jesu di Jericho
e discepoli. Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha. Niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą.
Cui proiecto vestimento suo exiliens venit ad Iesum, ed respondens ei Iesus dixi: quid visti vi faciam? Cecus autem dixit ei: Rabboni, ut efideam. Ed Iesus aetili: vade, fides tua te salvum fecit. Et confestim vidit, et sequebatur eum inviam. Verbum Domini.
On przyniósł Ojcu Świętemu świętą księgę, którą on, ucałowawszy, błogosławi zgromadzony lud i wszystkich, którzy uczestniczą w tej świętej liturgii.
Venerati fratelli
Przygodni bracia, szanowni panie, szanowne panie i panowie, drodzy bracia i siostry. Cud uzdrowienia niewidomego Bartymeusza ma znaczące miejsce w strukturze Ewangelii świętego Marka. Jest umieszczony na końcu fragmentu, który nazywany jest podróżą do Jerozolimy. To znaczy ostatnią pielgrzymką Jezusa do miasta świętego, na święto Paschy, gdzie wie, że oczekuje go męka, śmierć i zmartwychwstanie. By wyjść z Doliny Jordanu do Jerozolimy, Jezus przychodzi przez Jerycho, a spotkanie z Bartymeuszem ma miejsce przy wyjściu z miasta, gdy, jak zauważa ewangelista, Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha. Tym tłumem, który nieco później okrzyknie Jezusa Mesjaszem podczas jego wjazdu do Jerozolimy. Właśnie przy drodze siedział i żebrał Bartymeusz, którego imię oznacza syn Tymeusza, jak mówi sam ewangelista. Cała Ewangelia świętego Marka jest opisem drogi wiary, która się stopniowo rozwija w szkole Jezusa. Uczniowie są pierwszymi aktorami tej drogi odkrywania, ale są także inne osoby, które odgrywają ważną rolę. A Bartymeusz jest jedną z nich. Jego uzdrowienie jest ostatnim cudem, jakiego Jezus dokonuje przed swoją męką. I nie przypadkiem jest uzdrowieniem niewidomego, to znaczy osoby, której oczy utraciły światło. Wiemy również z innych tekstów, że stan ślepoty ma w Ewangeliach brzemienne znaczenie. Przedstawia człowieka, który potrzebuje światła Bożego, światła wiary, aby naprawdę poznać rzeczywistość i kroczyć drogą życia. Istotne jest uznanie siebie za ślepca, potrzebującego owego światła. W innym wypadku zostaje się ślepcem na zawsze. Tak więc Bartymeusz w tym punkcie strategicznym relacji świętego Marka jest przedstawiony jako wzór. Nie jest on od urodzenia niewidomy, lecz stracił wzrok. Jest człowiekiem, który utracił światło i jest tego świadom, ale nie zatracił nadziei. Potrafi skorzystać ze spotkania z Jezusem i powierza się Jemu, aby być uzdrowionym. Rzeczywiście, kiedy słyszy, że mistrz przechodzi obok niego, woła: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I z naciskiem powtarza te słowa. A kiedy Jezus go woła i pyta, czego od niego chce, odpowiada: Rabbuni, żebym przejrzał. Bartymeusz jest człowiekiem, który rozpoznaje swoją biedę i woła do Pana, ufając, że zostanie uzdrowiony. Jego prośba prosta i szczera stanowi wzór. Jest podobna do błagania celnika w świątyni: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. I weszła do tradycji modlitwy chrześcijańskiej. W przeżywanym z wiarą spotkaniu z Chrystusem Bartymeusz odzyskuje utracone światło, a wraz z nim pełnię swej godności. Staje na nogi i podejmuje pielgrzymkę, która od tej pory ma przewodnika Jezusa i drogę, tę samą, którą idzie Jezus. Ewangelista nie powie nam już nic więcej o Bartymeuszu, ale w nim pokazuje nam, kim jest uczeń. To ten, który ze światłem wiary idzie drogą za Jezusem. Święty Augustyn w jednym ze swych pism dokonuje bardzo szczególnej obserwacji odnośnie do postaci Bartymeusza. Może być ona istotna i interesująca także dla nas dzisiaj. Święty biskup zastanawia się nad faktem, iż w tym przypadku święty Marek przekazuje nie tylko imię osoby, która została uzdrowiona, lecz także ojca, i stwierdza: Bartymeusz, syn Tymeusza, był człowiekiem, który popadł w nędzę z bardzo wielkiego dobrobytu, a jego stan biedy musiał być powszechnie znany, publiczny, ponieważ nie tylko był ślepcem, ale także żebrakiem, który siedział przy drodze. Z tego powodu święty Marek zechciał upamiętnić tylko jego, ponieważ przywrócenie mu wzroku przydało cudowi o tyle większy rozgłos, o ile powszechna była wieść o nieszczęściu, jakie spadło na ślepca. Tak pisze święty Augustyn. Ta interpretacja mówiąca, że Bartymeusz był osobą bardzo zamożną, która popadła w biedę, pobudza nas do zastanowienia. Zachęca do pomyślenia, że są bogactwa niematerialne, cenne dla naszego życia, które możemy utracić. W tej perspektywie Bartymeusz może być przedstawicielem tych, którzy mieszkają w regionach od dawna ewangelizowanych, gdzie światło wiary osłabło, gdzie ludzie oddalili się od Boga, już nie uważają, że jest On ważny w ich życiu. Osoby, które utraciły więc wielkie bogactwo, utraciły wzniosłą godność, nie wynikającą z sytuacji ekonomicznej czy władzy doczesnej, lecz chrześcijańskiej, stracili pewne i stabilne ukierunkowanie życia i stali się często nieświadomie ludźmi żebrzącymi o sens swej egzystencji. Tak wiele osób potrzebuje nowej ewangelizacji, czyli nowego spotkania z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, który może ponownie otworzyć ich oczy i wskazać im drogę. Znamienne jest to, że kiedy kończymy obrady synodalne o nowej ewangelizacji, liturgia proponuje nam Ewangelię o Bartymeuszu. To Słowo Boże ma coś do powiedzenia szczególnie nam, którzy w tych dniach stawaliśmy w obliczu pilnej potrzeby głoszenia na nowo Chrystusa tam, gdzie osłabło światło wiary, tam, gdzie ogień Boży jest podobny do żaru, który wymaga rozniesienia, aby stał się ogniem żywym, dającym światło i ciepło dla całego domu. Nowa ewangelizacja dotyczy całego życia Kościoła. Odnosi się ona w pierwszym rzędzie do duszpasterstwa zwyczajnego, które w większym stopniu powinno być ożywiane ogniem ducha, aby rozpalić serca wierzących, którzy regularnie uczestniczą w życiu wspólnoty katolickiej, gromadzących się w Dzień Pański, by karmić się Słowem Bożym i chlebem życia wiecznego. Chciałbym tu podkreślić trzy wskazania duszpasterskie wypływające z synodu. Pierwsze dotyczy sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego. Potwierdzono potrzebę, by odpowiednia katecheza towarzyszyła przygotowaniu do chrztu świętego, bierzmowania i Eucharystii. Podkreślono także znaczenie sakramentu pokuty, sakramentu Bożego Miłosierdzia. Poprzez tę drogę sakramentalną przychodzi Boże wezwanie do świętości skierowane do wszystkich chrześcijan. Rzeczywiście wiele razy powtarzano, że prawdziwymi protagonistami nowej ewangelizacji są święci. Mówią oni językiem zrozumiałym dla wszystkich poprzez przykład swego życia i pełnione dzieła miłosierdzia. Po drugie, nowa ewangelizacja jest zasadniczo związana z misją Ad Gentes. Zadaniem Kościoła jest ewangelizacja, głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy dotychczas nie poznali Jezusa Chrystusa. Także podczas refleksji synodalnej podkreślono, że istnieje wiele środowisk w Afryce, Azji i Oceanii, których mieszkańcy z niecierpliwością oczekują, czasami nie będąc tego w pełni świadomi, pierwszego przepowiadania Ewangelii. Trzeba więc modlić się do Ducha Świętego, aby wzbudził w Kościele odnowiony dynamizm misyjny, w którym uczestniczyliby w sposób szczególny asystenci duszpasterscy i wierni świeccy. Globalizacja spowodowała znaczące przemieszczenia ludności. Jednakże pierwsze głoszenie konieczne jest także w krajach zewangelizowanych już dawno temu. Wszyscy ludzie mają prawo do poznania Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Temu właśnie odpowiada obowiązek chrześcijan, wszystkich chrześcijan, kapłanów, zakonników i świeckich, by głosić dobrą nowinę. Trzeci aspekt dotyczy osób ochrzczonych, które jednakże nie żyją zgodnie z wymagami Chrztu Świętego. W trakcie prac synodalnych podkreślono, że osoby te znajdują się na wszystkich kontynentach, zwłaszcza w krajach najbardziej zlaicyzowanych. Zwrócona jest na nie szczególna uwaga Kościoła, aby na nowo spotkały Jezusa Chrystusa, na nowo odkryły radość wiary i powróciły do praktyki religijnej we wspólnocie wiernych. Oprócz nadal posiadających swą wartość tradycyjnych metod duszpasterskich, Kościół usiłuje posługiwać się także nowymi metodami, dbając jednakże o nowy język, dostosowany do różnych kultur świata, proponując prawdę Chrystusa w postawie dialogu i przyjaźni, która ma swe oparcie w Bogu, który jest miłością. W różnych częściach świata Kościół podjął już taką drogę kreatywności duszpasterskiej, aby dotrzeć do osób, które się oddaliły lub poszukujących sensu życia, szczęścia, a ostatecznie Pana Boga. Przypomnijmy misję wielkich miast, dziedziniec pogan, misję kontynentalną i tak dalej. Nie ulega wątpliwości, że Pan, dobry pasterz, obficie pobłogosławi takie wysiłki wypływające z gorliwości o Jego osobę i Jego Ewangelię. Drodzy bracia i siostry, Bartymeusz, zyskawszy od Jezusa na nowo wzrok, dołączył do rzeszy uczniów, wśród których byli także z pewnością inni, którzy podobnie jak on zostali uzdrowieni przez mistrza. Takimi są też ci, którzy podejmują nową ewangelizację, ludzie, którzy doświadczyli uzdrowienia przez Boga, przez Jezusa Chrystusa. Cechuje ich radość serca mówiąca wraz z psalmistą. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Także i my zwracamy się dzisiaj do Pana Jezusa, Odkupiciela ludzi i światła narodów, z radosną wdzięcznością, słowami modlitwy świętego Klemensa Aleksandryjskiego. Aż dotąd błądziłem w nadziei znalezienia Boga, ponieważ Ty mnie jednak, o Panie, oświecasz. Odnajduję Boga poprzez Ciebie i od Ciebie otrzymuję Ojca. Staję się Twoim współdziedzicem, gdyż nie zawstydziłeś się, by mieć mnie za brata. Usuńmy niepamięć o prawdzie, niewiedzę i usuwając ciemności, które przeszkadzają nam widzieć jak mgła dla oczu, kontemplujmy prawdziwego Boga, ponieważ nad nami, pogrążonymi w mrokach, więźniami cieniów śmierci, zajaśniało światło z nieba, światło czystsze od słońca, słodsze od życia na tym świecie. Amen. Wysłuchaliśmy homilii Ojca Świętego, która jest komentarzem do dzisiejszych czytań i do kończącego się wydarzenia, wielkiego wydarzenia w Kościele, jakim był, jeszcze jest, synod zwyczajny biskupów. A teraz chwila milczenia, by medytować, kontemplować usłyszane prawdy. Po chwili refleksji i skupienia pragniemy teraz we wspólnocie z Ojcem Świętym wyznać naszą wiarę.
Credo in unum Deum.
Fratelli carissimi, con umile confidenza.
Bracia najmilsi, z pokorną ufnością wzywajmy miłosiernego spojrzenia Boga, aby zmiłował się nad nami i nam błogosławił. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Moremus pro pontifice nostro benedicto et universis ecclesiae.
Módlmy się za naszego Ojca Świętego Benedykta i wszystkich biskupów Kościoła.
La grazia del Signore.
Niech łaska Pana umocni ich w ich apostolskim posługiwaniu, a ubogaceni medytacją, braterstwem i otuchą doświadczonymi w czasie posiedzeń synodalnych, niech prowadzą Kościół z odnowionym entuzjazmem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Oremus pro sacerdotibus contisque evangelii ministris.
Módlmy się za kapłanów i wszystkich posługujących na rzecz Ewangelii.
Serca, aby żyli ukryci z Chrystusem w Bogu, od którego pochodzi wszelkie dobro i skuteczność każdej posługi.
Dominum de preciamur. Oremus pro omnibus orbis terrarum diocesibus.
Módlmy się za wszystkie diecezje świata.
Que la gracia del Señor
niech łaska Pana odnowi wiarę i miłość w parafiach i wspólnotach zakonnych, w ruchach kościelnych i w rodzinach, aby wszyscy ludzie mogli się zachwycać świętością ich życia. Ciebie prosimy.
Oremus pro legislatoribus.
Módlmy się za ustawodawców, ludzi administracji i rządzących. Niech łaska Pana zbudzi ludzi zdolnych do służenia z odwagą prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi, którzy nigdy nie będą się kierować własnym interesem, nienawiścią i nie pójdą na żadny kompromis ze złem. Ciebie prosimy.
Oremus pro mane vitae necessitatibus.
Módlmy się w intencji ludzkich potrzeb. Niech Pan swoją łaską wzbudzi myśli i projekty pokoju dla Syrii i krajów Bliskiego Wschodu. Niech udzieli pocieszenia ofiarom, nadziei uchodźcom, odwagi tym, którzy idą drogą solidarności i dialogu. Ciebie prosimy.
Oremus pro familia Domini od jej congregata.
Módlmy się za tę Bożą rodzinę, dzisiaj tutaj zebraną.
Kéž Pánova milost, slavená
niech Pan
a udržená darem v posvátných tajemstvích
udzieli swojej łaski, którą świętujemy i którą otrzymaliśmy w darze w tych świętych tajemnicach. Niech nas odnowi i sprawi wzrost we wszystkich ochrzczonych w przylgnięciu do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła i aby każdy przyniósł owoce życia wiecznego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przedwieczny Ojcze, który w Jezusie Chrystusie uczyniłeś nas swoimi dziećmi, oczyść nas od wszelkiego zła, udziel nam nowego serca. Niech nasze życie nigdy nie będzie sprzeczne z Ewangelią, która nas wzywa do głoszenia jej braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz rodzina podeszła z darami ofiarnymi, aby Ojcu Świętemu złożyć dary, które zostaną złożone na ołtarzu. W tej chwili Ojciec Święty okazał ołtarz, złożone dary ofiarne na nim, okazał krzyż. Módlcie się, bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy. Niech ta ofiara, wyraz naszej służby, przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dominus vobiscum.
Pan z Wami.
Sursum corda.
W górę serca.
Gratias agamus Domino.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Veridinem et justum est equum et salutar nos tibi sempre dubique gratias acer Domine sancte pater omnipotens eterne Deus.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
Sine fine dicentes.
Dicite clementissimi Pater, per Jesum Christum filium tuum Dominum nostrum,
Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim ze mną niegodnym sługą i naszymi biskupami oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarzaj swój Kościół pokojem i jednością. Otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi.
Memento Domine famulorum, famulorum,
pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga naszego,
Tibique redum vota sua, Eterno Deo, vivo et vero.
Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper virginis...
Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką.
Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tuae quaesumus Domine, ut placatus accipias.
Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas Twoich, całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając błogosławi, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę.
Mysterium fidei.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Undet memoris Domine nos servi Tui.
Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę.
Memento etiam Domine.
Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi, apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz.
Per ipsum et cum ipso ed in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia secula.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta. Każdy z nas, jak zwykle w takich chwilach, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, za pośrednictwem radia i telewizji, zaproszeni jesteśmy, by duchowo przyjąć Jezusa do naszych serc. Chcemy wzbudzić to pragnienie, by On w nas zamieszkał. Chcemy Go naszym życiem uwielbiać. Chcemy Go w tej chwili, duchowo przyjąwszy, adorować. Jemu za wszystkie dary dziękować. antyfona na Komunię Świętą. Chcemy się cieszyć z Twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść sztandary. Niech Pan Cię wysłucha w dniu utrapienia. Niech Ciebie chroni imię Boga Jakuba. Niech ześle Tobie pomoc z świątyni i niech Cię wspiera z Syjonu. Niechaj pamięta o wszystkich Twych ofiarach i niech Mu będzie miłe Twe całopalenie. Niech Ci udzieli, czego w sercu pragniesz i wypełni każdy Twój zamysł. Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swoich niebios, przez możne czyny zbawczy swej prawcy, prawicy. Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a naszą siłą w imieniu Pana, Boga naszego. Tamci się zachwiali i upadli, my stoimy i trwamy.
dobiega końca uroczysta Eucharystia, którą Ojciec Święty Benedykt XVI konkluduje już od 3 tygodni trwający synod biskupów na Watykanie. Jeszcze chwila adoracji, milczenia, dziękczynienia za dar Jezusa do naszych serc. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twój sakrament dokona w nas tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Dominus vobiscum.
Pan z wami.
Sit nomen Domini benedictum.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Benedicat vos omnipotens Deus.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Ide ad Evangelium Domini annunciandum.
Idźcie i głoście Ewangelię Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Koniec chór zaintonował pieśń Subtuum Presidium, co znamy w języku polskim, pod Twoją obronę. I tak kończy się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Ojciec Święty Benedykt XVI. Eucharystia, która konkluduje owocne obrady 13. Synodu Zwyczajnego Biskupów na temat przekazu wiary we współczesnym czasie. Tydzień temu wraz z Eucharystią był połączony Anioł Pański. Dzisiaj Anioł Pański będzie o godzinie 12 na placu świętego Piotra. Chcemy zauważyć, że na zakończenie spotkania synodalnego podczas 20. Kongregacji Generalnej przedstawiono dokument końcowy synodu w 5 językach. Ojcowie synodalni w orędziu Synodu Biskupów do Ludu Bożego wzywają do odważnego i radosnego głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Orędzie ujmuje temat kończącego się zgromadzenia Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej w 14 punktach, w których każdy odnosi się do innej rzeczywistości Kościoła i świata. Ojciec Święty wczoraj niejako na zakończenie zabrał głos do ojców synodalnych, przemawiając, odnosząc się do konsystorza, który będzie niebawem, odbędzie się 24 listopada. Powiedział, że tym małym konsystorzem chciałem dopełnić konsystorz z lutego, właśnie w kontekście nowej ewangelizacji, poprzez znak powszechności Kościoła, ukazując, że Kościół jest Kościołem wszystkich narodów, mówi wszystkimi językami. Jest zawsze Kościołem Pięćdziesiątnicy. Nie jest Kościołem jednego kontynentu, ale Kościołem powszechnym. Właśnie to było moim zamierzeniem, by wyrazić tę sytuację, tę powszechność Kościoła. Jest to także piękny wyraz tego synodu. Prawdziwie budujące, pocieszające i dodające otuchy było dla mnie zobaczenie tutaj zwierciadła Kościoła powszechnego z jego cierpieniami, zagrożeniami, niebezpieczeństwami i radościami, doświadczeniami obecności Pana również w trudnych sytuacjach. Słyszeliśmy, że Kościół także dziś rośnie, żyje. Mam na myśli przykład to, co zostało powiedziane o Kambodży, gdzie na nowo rodzi się Kościół, wiara, czy także o Norwegii i wielu innych krajach. Widzimy, że również dziś, tam gdzie się tego nie spodziewano, Pan jest obecny i możny i Pan działa także poprzez naszą pracę i refleksję. Nawet jeżeli Kościół odczuwa przeciwne wiatry, czuje jednak przede wszystkim powiew Ducha Świętego, który nam pomaga, wskazuje właściwą drogę i tak oto, jak mi się wydaje, z nowym entuzjazmem idziemy i dziękujemy Panu za to prawdziwie katolickie spotkanie. Dziękuję wszystkim ojcom synodu, audytorom, których świadectwa często były bardzo wzruszające, ekspertom, bratnim, delegatom, którzy nam pomagali. Wiemy, że wszyscy pragniemy głosić Chrystusa i Jego Ewangelię i walczyć w tym trudnym czasie o obecność prawdy Chrystusa i o jej głoszenie. Chciałbym podziękować przede wszystkim naszym przewodniczącym, powiedział Ojciec Święty, którzy nami kierowali łagodnie i zdecydowanie. Relatorom, którzy pracowali dzień i noc. Zawsze uważam, że pracowanie w nocy jest trochę wbrew prawu natury. Ale skoro robią to dobrowolnie, można im podziękować i powinniśmy odczuwać wdzięczność i oczywiście naszemu sekretarzowi generalnemu, niestrudzonemu i pełnemu pomysłów. Oczywiście te słowa kierował do sekretarza generalnego, jakim był w czasie tego synodu i jest ksiądz arcybiskup Nikola Eterowicz. Państwu pragnę serdecznie podziękować też za to trwanie z Ojcem Świętym, z ojcami synodalnymi na modlitwie. Do tego nas zaprosił Ojciec Święty. Dziękujemy też za uczestniczenie w dzisiejszej modlitwie, w tej Eucharystii konkludującej obrady 13. Synodu Zwyczajnego Biskupów. Żegnam się z Państwem tylko na chwilę, bo o godzinie 12 ponownie spotkamy się na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam, uczestnicząc w modlitwie Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Drodzy widzowie, jeszcze widzimy, że procesja trwa, także jeszcze dwa, trzy słowa może refleksji na temat kończącego się synodu. Ojcowie synodalni w końcowym dokumencie, orędziu, odwołali się do ewangelicznego opisu spotkania Jezusa z Samarytanką z pustym naczyniem przy studni Sychar. Tak jak ona, dzisiejszy świat odczuwa pragnienie i tęsknotę za Bogiem. I też podobnie jak ona, gdy dowiedziała się, kim jest jej rozmówca, postanowiła zaraz podzielić się tą wiadomością z otoczeniem. I chrześcijanie naszych czasów winni stawać się świadkami Jezusa oraz głosić światu orędzie zbawienia i nadziei, prowadzić dzisiejszą ludzkość do Boga na wzór tej właśnie Samarytanki. Końcowe orędzie synodalne głosi dalej, że zadanie to dotyczy wszystkich regionów świata, zarówno dawnej, pierwotnej, jak i najnowszej ewangelizacji głosi to orędzie. Zwraca uwagę, że aby ewangelizować, trzeba przede wszystkim samemu się ewangelizować. To też Kościół wzywa do nawrócenia, które należy zacząć od samego siebie. Wszystkie bowiem słabości i osobiste grzechy uczniów Jezusa podważają wiarygodność tego posłannictwa. Chrześcijanie winni jednak przezwyciężać strach wiarą i spoglądać na świat ze spokojną odwagą, gdyż mimo rozlicznych sprzeczności i wyzwań pozostaje ono zawsze tym światłem, który Bóg kocha. I w tym kontekście, drodzy widzowie, dokument synodalny, niektóre jego wyzwania, takie jak globalizacja, zaświadczenie, migracje, ateizm i agnostycyzm, czy współczesne kryzysy polityczne i inne, winny pomimo trudności i cierpień, jakie powodują, być przestrzenią, którą należy ewangelizować. W ewangelizacji chodzi nie tyle o odkrywanie nowych strategii szerzenia Ewangelii jako produktu rynkowego, ale odkrycie na nowo sposobów, dzięki którym ludzie stają przed Jezusem. W związku z tym orędziem wymienia najpierw rodzinę opartą na związku mężczyzny i kobiety jako naturalne miejsce ewangelizacji. Podkreśla, że cieszy się ona poparciem ze strony Kościoła, polityki i społeczeństwa, a w jej łonie szczególną rolę mają do odegrania z jednej strony kobieta jako matka i małżonka, z drugiej mężczyzna jako ojciec. I tymi słowami się żegnam. Usłyszymy się o godzinie 12:00.